Laudetur Jezus Chrystus. Ostatnimi czasy omówiliśmy sobie przykazania, Boże przykazania. Skupiłem się bardzo mocno na osobie Pana Boga, przynajmniej w moim odczuciu. Później pokazałem osobę Maryi jako wyjątkowej postaci, za którą warto pójść. Dzisiaj chciałbym skupić się na świętej rodzinie, która dla nas, dla rodzin chrześcijańskich, powinna być wzorem. Wzorem, jak radzić sobie z problemami, wzorem, jak dojrzale kochać, jak funkcjonować tak naprawdę w rodzinie. W ogóle z rodziną to jest taki ciężki temat, bym powiedział. Dlatego, że rodzina jest czymś, na co my nie mamy wpływu, czego nie wybieramy. Po prostu rodzimy się w jakiejś tam rodzinie, tak? Więc to jest ciężki temat. To, że kogoś nazywamy mamą, tatą, bratem czy siostrą, to może często też oznaczać, że dla mnie to jest w ogóle obcy człowiek. Ja nie mam w ogóle wspólnych zainteresowań. Nie mam o czym rozmawiać na przykład z mamą czy z tatą, więc to jest bardzo ciężkie. No i Jan Paweł II kiedyś powiedział, że rodzina to dar, ale przede wszystkim to jest zadanie. Bardzo ciekawa myśl, że rodzina to jest zadanie. Święta rodzina, czyli Józef, który bardzo kochał Maryję, zastanawiał się w międzyczasie, żeby ją oddalić dla jej dobra. Tu kwestia tego, że nie wiedział na początku, kto jest ojcem dziecka, osoba Jezusa, Maryja, o której ostatnio wspomniałem, uczą nas, że w centrum tej rodziny był Bóg. Bardzo ważna myśl. I to nie chodzi o to, że to było dziecko, czyli że Jezus, ich dziecko, ale Bóg. Bóg był w centrum świętej rodziny. Przecież Jezus później sam uczył swoją mamę. Kilkukrotnie pokazał jej, nawet jak ona przychodziła kiedyś do niej, bo usłyszała, że Jezus postradał zmysły, Jezus mówi, ja nie mam mamy. Bardzo, bardzo, bardzo ważna myśl. Nauka Kościoła próbuje pokazać nam, że dla nas rodziną w danym momencie jest mąż i żona. Rodzice są spychani na dalszy tor. Dzieci też nie są tak samo ważne jak mąż czy żona. Czyli więzy sakramentalne są ważniejsze niż więzy krwi. Myślę, że to jest kluczowe. No i o ile mamy nieraz taki problem, to ja często dostrzegam to też różnicę w myśleniu pokoleniowym, gdzie na przykład ludzie w wieku moich rodziców są bardzo mocno przywiązani do miejsca, są bardzo mocno przywiązani do domu, są bardzo mocno przywiązani do jakiejś tam tradycji. Czyli na przykład nie sprzeda się jakiegoś tam domu, bo tu prababcia mieszkała. Co z tego, że stoi pusty? Ale prababcia mieszkała, nie wolno, to jest nasze. Młodzi ludzie, nie zawsze, ale bardzo często, tak mi się wydaje, myślą już trochę o innych kategoriach. No co to za różnica, gdzie ja będę mieszkał? Czy w tym mieście, czy w innym? Grunt, żebym miał pracę, grunt, żebym był szczęśliwy. No zupełnie inne kategorie myśleniowe. Pamiętam, jak kiedyś czytałem taką książkę o tradycjach świątecznych z czasu przed wojną w warszawskich kamienicach. W tej książce tak było zapisane. Miała miejsce piękna tradycja, że kiedy była Wigilia, to wszyscy na klatce otwierali drzwi, także jeden sąsiad mógł sobie pójść do drugiego, kiedy miał na to ochotę, mógł złożyć życzenia. Jak w jednym domu zaczęli śpiewać kolędę, no to w drugim domu z automatu też ludzie zaczynali, prawda? Piękny czas, prawda? Takich wartości tradycyjnych, rodzinnych. Trochę to zanika, niestety. Trochę to zanika. Zatem, co to znaczy? No dzisiaj na przykład zresztą to widać, nie? Że sąsiedzi nawet w bloku się nie znają. Jeden sąsiad nie zna drugiego, bo to się co chwilę zmienia. No może najbliższego, ale dwa mieszkania dalej już nie mam pojęcia, kto tam mieszka. Więc to, na czym to było zbudowane przez wiele lat w Polsce, też gdzieś tam ucieka to wszystko. Czyli pierwsza rzecz, święta rodzina próbuje nam pokazać, że katolicka rodzina powinna być zbudowana na Panu Bogu. W momencie, kiedy nie będzie zbudowana na Panu Bogu, to wszystko zacznie się sypać. Owszem, ważne są inne rzeczy też, żeby dbać o zdrowie, żeby dbać o edukację swoich dzieci, żeby wspólnie mieć gdzie wyjechać, żeby mieć co zjeść. To wszystko jest ważne. Ale co człowiekowi po tym, jeśli cały świat zyska, ale na swojej duszy poniesie stratę? Bardzo ważna myśl. Co z tego, jeżeli na swojej duszy poniesie stratę? I bywają bardzo różne momenty w życiu rodziny. Czyli mąż i żona obiecują sobie, że będą przede wszystkim troszczyć się o swoje zbawienie. Jeżeli to zaniedbują, to taka rodzina nie ma szans przetrwać. To taka rodzina bardzo szybko się posypie, bo to wszystko, o czym mówiłem, te wszystkie inne rzeczy niby ważne, też się skończą. To po jakimś czasie nie będzie smakowało. Bywają proste na przykład sytuacje, gdzie jedna i druga strona jest bardzo wierząca. I wystarczy tylko przypomnieć, kochanie, bardzo cię proszę, idziemy do spowiedzi, musimy się przygotować, widać, że już mamy trochę trudniejszy czas, oddajmy to Panu Bogu, dzięki temu znowu będziemy trwać w łasce uświęcającej. Kochanie, zauważyłam na przykład, że przestałeś przyjmować Komunię Świętą już od 2 niedziel. Bardzo cię proszę, żebyś zadbał o to, żeby dla Pana Boga, dla swojej relacji z Panem Bogiem, dla mnie, dla rodziny, żebyś zaczął przyjmować Komunię Świętą. Czyli troszczą się o zbawienie. W momencie, kiedy dzieci są jeszcze małe, też można w jakiś sposób fajnie przypominać, nie narzucać, nie cisnąć, ale przypominać i pokazywać, jakie to jest ważne. O rozmawianiu o Panu Bogu mówiłem już jakiś tam czas temu, 2 albo 3 odcinki temu. Bywają momenty trudniejsze, prawda? Czyli gdzie jedna strona nagle w pewnym momencie się poddaje i przestaje praktykować wierze katolickiej, bo sobie coś tam ubzdurał, prawda? Ale wtedy trzeba być wiernym przysiędze i za takiego człowieka nieustannie się modlić. Nie narzucać mu Pana Boga w momencie, kiedy on nie chce słuchać, bo będzie już uprzedzony, nie będzie chciał słuchać o Panu Bogu. Ale ja nadal mam troszczyć się o jego zbawienie. Ja nadal mam walczyć o zbawienie tego człowieka, pomimo tego, że on sam już się poddał. Czyli w momencie, kiedy w centrum rodziny chrześcijańskiej jest Bóg i oddaje Panu Bogu tego męża czy żonę, to wtedy ja się nie boję o taką rodzinę, bo wiem, że koniec końców Pan Bóg da sobie radę z takim człowiekiem. Co człowiekowi po tym, że cały świat zyska, jeżeli na swojej duszy poniesie stratę? No, jest to kluczowe. Walka o zbawienie drugiego człowieka. Czasami rodzice, którzy nie żyli Panem Bogiem, poddają się w pewnym momencie, kiedy na przykład ich dzieci zaczynają się trochę buntować, nie chcą mieć nic wspólnego z Panem Bogiem, kiedy odchodzą od Pana Boga i akceptują to, że na przykład dziecko żyje w związku niesakramentalnym, że nie dba o takie rzeczy. Najgorsze jest to, kiedy rodzic powie, dobrze, to jak masz wynajmować mieszkanie, to po prostu możesz mieszkać u mnie jeszcze pod jednym dachem. No bo tak się kocha córeczkę czy dziecko. Nam, chrześcijanom, nie wolno tolerować grzechu. Nie wolno się na takie rzeczy zgadzać. To jeżeli dziecko dorosłe podejmuje decyzję i gdzieś tam dalej sobie mieszka, ale nie w domu i chce tak żyć, to jest jego decyzja. Ale w domu chrześcijańskim nie wolno przyjąć takiej sytuacji, że dziecko sobie tak żyje i ja nie widzę w tym żadnego problemu. Nie wolno nam tolerować grzechu. Dlaczego? Bo ja mam troszczyć się o zbawienie tego mojego dziecka, żony, męża i tu można wymieniać w nieskończoność. Kiedy ktoś tkwi w nałogu, także mam bardzo mocno walczyć o to, żeby zrobić wszystko, żeby wyszedł z tego nałogu. Czasami żelazną miłością, czasami pokazaniem, że ja się przestałem ciebie bać i twoje obietnice, szantaże, jakieś różne akcje, które odstawiasz, na mnie już nie działają. Ja wiem, że muszę cię kochać miłością żelazną. Tam, gdzie Bóg nie będzie w centrum, tam wszyscy zaczną się gubić. Czasami trzeba przypominać delikatnie, zawsze trzeba dbać o wspólną modlitwę z drugim człowiekiem. W momencie, kiedy nie ma też wspólnej modlitwy małżonków, kiedy nie ma wspólnej modlitwy rodzinnej, to też się wszystko zacznie rozjeżdżać. No to jest oczywista sprawa, bo o to się nie dba. Ale bywają takie momenty, że nikt nie chce słuchać. I dzieci, i mąż, i żona, powiedzmy, że jedna osoba jest tylko wierząca, to wtedy przypominam o nieustannej modlitwie, ale warto też zamawiać mszę świętą. Ponieważ my nie powinniśmy oczekiwać, że on zmieni od razu zdanie, bo ja zamówiłem kilka mszy świętych za niego, czy zmówiłem modlitwę pompejańską, tak? To zupełnie tak nie działa, bo Bóg szanuje wolność drugiego człowieka. Zatem jeśli ktoś nie chce, no to i Bóg nie może tego zmienić. I czasami warto podejmować się tak katorżniczej pracy modlitwy o drugiego człowieka, nawet do końca życia, bo nie wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała jego rozmowa z Panem Bogiem w chwili śmierci. I być może wszystkie te modlitwy, które zamówiliście, każda Eucharystia, która była odprawiona w intencji człowieka, w dniu sądu tak walnie w tego kogoś, że ktoś świadomie już dobrowolnie powie: chcę iść za Tobą, Panie Boże. I Wy spełniliście swoje zadanie wtedy jako współmałżonek, bo potrafiliście postawić Boga w życiu. Bo co człowiekowi po tym, że cały świat zyska, że będzie miał rewelacyjne wakacje, fajną pracę, że będzie miał wszystko, ale będzie potępiony? Rodzina chrześcijańska w centrum stawia Boga. Zawsze. Ja nie mogę się doczekać, może to dziwnie zabrzmi, ale tego momentu w życiu mojego brata, który jest człowiekiem niepraktykującym, bardzo go kocham, natomiast nie mogę się doczekać tego momentu, kiedy w dniu sądu na przykład stanie przed Panem Bogiem, po pierwsze zdziwiony, że Pan Bóg istnieje, prawda? No bo to będzie pierwszy moment. Drugi moment, gdzie na przykład Pan Bóg mówi: jeśli chcesz, możesz wejść do raju. No i nagle brat zdziwiony: no ale zaraz, no ale przecież ja nie żyłem tym wszystkim, ja nie praktykowałem wiary katolickiej, ja nie dbałem o wiarę mojej żony, prawda? Ja nie dbałem o wiarę mojej dzieci. No czasami coś tam jakiegoś paciorka nauczyłem, no ale cała reszta to była dla mnie kpina i żart, prawda? Pomimo tego, że Bogu obiecałem, to tak dla żartu trochę, prawda? Jak i moja żona. Natomiast to zdziwienie brata, kiedy Pan Bóg powie: słuchaj, ale twój brat zamówił ciebie, za ciebie kilkaset mszy świętych. No myślę, że już tyle będzie przez 7 lat. W wielu kościołach, w wielu parafiach, u wielu księży. Kilkaset mszy świętych. Czyli za każdym razem Jezus Chrystus umierał za tego człowieka. Za mojego brata w tym przypadku. Jakie będzie jego zdziwienie, kiedy zrozumie, że uratowałem mu życie. Jest moją rodziną. To oznacza, że to jest nie tylko dar, ale i zadanie. Ja mogę na przykład go nie rozumieć, on może mnie nie rozumieć, możemy się nie dogadywać, ale będę jak lew walczył o zbawienie mojego brata. To jest moje zadanie. To jest zadanie każdego z was. Bo jeżeli ktoś pokochał Pana Boga, to zrobi wszystko, żeby drugi człowiek miał szansę na spotkanie z Nim. Być może brat nie będzie chciał z tego skorzystać, no ale to już jest jego decyzja. Ale to jest niesamowite. Każde pieniądze są tego warte. Co z tego, że ja straciłem, powiedzmy, prawie wszystkie pensje na takie rzeczy? No, za brata, za rodzinę, za wszystkich zamawiam. Jest to warte. Wieczne zbawienie. Jeżeli Bóg nie będzie w centrum rodziny chrześcijańskiej, jeżeli ludzie wierzący nie będą o tym pamiętać, no to straszny syf. To się wszystko pogubi. Ja jako ksiądz chcę o tym pamiętać, walczę o to, i myślę, że to jest obowiązkiem każdego chrześcijanina. Walka o zbawienie tych, których kochamy, tych, którzy, za których jesteśmy poniekąd odpowiedzialni. Walczcie. Walczcie o swoje rodziny. Przypominam cały czas o zamawianiu mszy świętych. Także za kapłanów. Żeby to nie było, że to jest jednorazowa akcja. Ktoś też musi się modlić o moje zbawienie. Też tego potrzebuję. Też jestem atakowany. Też nieraz zostaję sam. Też czasami nie mam się do kogo odezwać. Człowiek czuje, że walczy dla kogoś, a kto walczy o niego. Tak po ludzku oczywiście mówię. Dbajcie o to. Nieustannie. Bo co człowiekowi po tym, że cały świat zyska, jak będzie potępiony? Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.